Przed mikrofonem Piotr Dmitrowicz. Rozmawiamy o projekcie prowadzonym przez Fundację Edu & More i w studio pani Agnieszka Pabiańczyk, prezes zarządu, oraz pani Rusłana Zubrzycka z Centrum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Życie w Jedności i pani Mirosława Starowierow, prezes Związku Nauczycieli Polonistów Żytomierszczyzny. Rozmawiamy o tym projekcie, o tym, jak nauczyciele byli szkoleni. To już jest koniec teraz tego projektu. Czy on będzie miał jakąś kontynuację, czy będzie miał jakieś przełożenie, oprócz tego, że mówiliśmy, że materiał wytworzony i to, co zostało zrobione, będzie do pobrania w internecie dla wszystkich.
Tak, będzie do pobrania w internecie. Na naszej stronie, na kilku jeszcze innych stronach, gdzie są takie materiały edukacyjne, dla osób łatwo będzie to na pewno znaleźć. Przy ewaluacji szkolenia uczestnicy zwrócili nam uwagę na inne jeszcze potrzeby i być może, znaczy na pewno będziemy o tym myśleć i z panią Rusłaną, i z panią Mirosławą, bo jedną z takich potrzeb było na przykład szkolenie poprawności językowej, na co nam uczestnicy zwracali uwagę, że często zdarza im się popełniać błędy z powodu podobieństwa języka, zanurzeniu w środowisku ukraińskim czy rosyjskim językowym i brakuje im takiego, może nie wiem, czy trudno powiedzieć dostępu, ale no każdy z nas musi pracować nad poprawnością językową, więc to było jedna z takich potrzeb. Myślę, że nowoczesne technologie to też jest tak, sprawa tak rozwojowa, że co chwilę powstają nowe projekty, nowe możliwości testowania, nowe programy, to wszystko się dzieje na tabletach, w komórkach i często za tym nie nadążamy, więc dobrze, jeżeli jest ktoś, który nam pokazuje, że to narzędzie można wykorzystać do tych lekcji. Taki test. Dzieciom można zaproponować quizy, dzieciom można zaproponować różnego rodzaju, także zabawy. Wtedy, jak żartowaliśmy na szkoleniu, że dzieci jadąc do szkoły, nawet w komórce, mogą taką lekcję przygotować, zrobić quiz i być już lekko, troszeczkę przygotowanym do lekcji. Więc mamy nadzieję, że i tu w dziedzinie nauczania uda nam się jeszcze realizować. Jest taka wola, jest taka chęć ze wszystkich stron.
Pani Mirosławo, a ciężko jest dzisiaj dzieci zachęcić do nauki polskiego, może nawet nie nauki polskiego, ale do tego, żeby, nie wiem, czytały książki po polsku, że literatura dzisiaj to tak trochę brzmi staroświecko, rozmawiamy o nowoczesnych technologiach, prawda? A tu jakieś książki, jacyś pisarze XIX-wieczni, na przykład Sienkiewicz, na przykład inni. No.
Więc tutaj chciałabym powiedzieć, że to wszystko zależy od samego ucznia. Jeżeli uczeń stawia sobie cel, że chce się uczyć w Polsce, więc on czyta, jest zainteresowany, a poprzez czytanie również rozwijamy swój język. Ja na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że miałam kiedyś takiego ucznia, żeby pan nie powiedział, że pochodzi ze wschodu, a uczył się języka polskiego u mnie na fakultatywach. Natomiast on ogromną ilość książek przeczytał w języku polskim. Sienkiewicz był zaliczony i w ogóle wszystko, więc zapas słów miał tak ogromny, że po prostu trudno było powiedzieć, że chłopiec rósł właśnie w Żytomierzu, że nie bywał w Polsce, pochodził z rodziny właśnie polskiej. Ja się zgadzam z tym, że dzieci w tej chwili nie czytają, uczniowie prędzej tam w internecie coś wyszukają, jakieś skrótowce, jakieś coś, żeby można było powiedzieć, ale no to jest niestety problem, który nie tylko w Polsce, czy nie tylko na Ukrainie, to jest globalny problem, bo książki jak gdyby odchodzą na bok, mamy tablety, mamy internet, ściągamy i czytamy. To nie jest oczywiście to samo, z tym, że problemy również są takie, że na przykład nie zawsze mamy tą dostępną literaturę, tą książkę, którą można byłoby przeczytać. Chociaż technologie idą do przodu, jak już wspomniałam, internet zastępuje książkę.
No właśnie, czyli rozumiem, że problemem jest często też wyposażenie biblioteki w takie podstawowe lektury. Czy to jest? Czy tutaj nie ma problemu?
Więc nie, problem jest. Natomiast są problemy z podręcznikami, prawda? Nie mamy tych podręczników i wielu nauczycieli skarży się, no bo faktycznie rzecz biorąc, Ministerstwo Oświaty Ukrainy żąda, żeby dzieci uczyły się według podręczników, które są akceptowane i przyjęte przez Ministerstwo Oświaty Ukrainy. No więc nie zawsze te podręczniki do nas docierają, są autorskie podręczniki. Z tym, że nauczyciele języka polskiego korzystają i z podręczników polskich, no bo w jaki sposób mają pracować, prawda? No, a tutaj chciałabym jeszcze zaznaczyć właśnie, że nauczyciel języka polskiego na Ukrainie, dobry nauczyciel, zaznaczam, dobry nauczyciel języka polskiego, bo różne są poziomy nauczania języka polskiego przez samych nauczycieli, więc ja tutaj chciałam zaznaczyć, że właśnie ten dobry nauczyciel języka polskiego jest uniwersalnym nauczycielem, ponieważ na swoich lekcjach uczy nie tylko polskiego, uczy historii Polski, geografii polskiej i również literatury. I to musi zrobić na swoich zajęciach języka polskiego, bo dodatkowych przedmiotów jak historia, literatura, geografia w szkołach tego właśnie nie ma, tylko jest wprowadzony język polski.
Czyli jednym słowem, nauczyciel polonista na Ukrainie to człowiek renesansu i taka tak. osoba, która wskazuje te kierunki tak. i pokazuje drogi młodym ludziom w różnych innych tak. inne miejsca. Pytam panią Agnieszkę z Fundacji Edu & More. Pani Agnieszko, jakiś pomysł na kolejne tego typu działania?
Ja myślę, że w naszej fundacji...
Bo pytam też pod takim kątem, to i do pani Rosłany oczywiście i do pani Mirosławy, właśnie tego, żeby to się rozwijało, tak, że są jeszcze, oprócz tego, że dzieci mają potrzeby, czy młodzież, to również nauczyciele, prawda, żeby być bardziej kompetentnymi, żeby być ciekawszymi dla młodzieży, też mają swoje potrzeby rozwoju.
My w Warszawie prowadzimy też szkołę dla obcokrajowców i w naszej szkole są osoby i z Ukrainy, ale są tak naprawdę z całego świata, z Afryki, z Ameryki Południowej, więc mamy takie spojrzenie, codziennie właściwie przychodzi ktoś inny do naszej szkoły, zapisuje się na nowe kursy i na pewno tych potrzeb jest dużo. Mamy kilka pomysłów na publikacje, na jakieś dodatkowe materiały, bo to wszystko jakby zaczęło się od tego, że same uczyłyśmy języka polskiego jako obcego przez wiele lat, a potem zaczęłyśmy szkolić, przygotowywać nauczycieli. To był taki proces czeladnika, tak? I teraz dzielimy się swoją wiedzą. To też jest taka idea, która nam przyświeca, bo jesteśmy przekonane, że dzielenie się wiedzą zawsze i tak nas ubogaca. Jeżeli się podzielimy, to i tak się czegoś nowego dowiemy. I tak, bo na tym szkoleniu. My się dzieliłyśmy wiedzą, ale państwo dzielili się wiedzą z nami, swoimi doświadczeniami i pomysły, które powstały na ćwiczenia czy na gry. To są pomysły, które nas też wzbogaciły, bo ja na to bym bez tych osób, które były na szkoleniu, nie wpadła. Pomysłów mamy dużo, nie zawsze wystarcza nam też siły i czasu, żeby wszystko realizować, ale mam nadzieję, że powoli, tydzień po tygodniu, to się wszystko będzie nam rozwijało. Chciałam jeszcze nawiązać do tej nauki historii, o której mówiła pani Mirosława. W projekcie też uczestnicy szkolenia byli na warsztatach Muzeum Historii Polski i w Muzeum Powstania Warszawskiego i chciałabym podziękować tutaj osobom, które zaangażowały się w tych muzeach, dlatego że uczestnicy zostali i serdecznie, i bardzo ciepło przyjęci, ale też osoby, które prowadziły te warsztaty, naprawdę dzieliły się wiedzą, pokazywały, jak uczyć historii, też dzieliły się wszystkimi zasobami internetu, gdzie są teksty źródłowe, gdzie są ważne informacje i to wszystko do korzystania. My na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. Wielu nauczycieli, myślę, historii w Polsce nie wie, jak można korzystać z tych zasobów, więc to było bardzo, bardzo cenne, te wizyty także.
Może jeszcze panią Rosłanę zapytam, bo nie spytałem, a powinienem pewnie, Centrum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie. O co chodzi w tej nazwie?
Żytomirska oblast jest duże багаточисельність населення polskiego, niemieckiego, a оскільки my wszyscy громадяни Ukrainy, to zawsze to będzie ukraińskie.
Nazwaliśmy centrum w ten sposób, ponieważ na Ukrainie, dokładnie na Żytomierszczyźnie, mieszka dużo obywateli ukraińskich, ale polskiego, niemieckiego pochodzenia. I tak zawsze będzie, bo właśnie są oni obywatelami Ukrainy.
Czyli chodzi o prowadzenie pewnego dialogu, współpracy i pokazania, że mimo tego, że mamy różne korzenie, to możemy razem ważne, ciekawe rzeczy robić, jak rozumiem.
Ja chciałabym dodać, że pani Rosłana była koordynatorem tego projektu Język Polski 2.0 i naprawdę każdemu życzyłabym takiego koordynatora. Pani Rosłana jest osobą tak zorganizowaną, to wszystko było dopięte na ostatni guzik ze strony ukraińskiej, wszystko było przygotowane, wystarczył jeden telefon, jeden e-mail. Dzisiaj rzadko się zdarzają osoby, z którymi tak szybko, sprawnie się współpracuje. Mogę polecić, a jednocześnie chciałabym oczywiście zatrzymać panią Rosłanę dla nas, dla projektów z nami.
Patrzę na adres Mała Berdyczowska. Dlaczego Mała Berdyczowska? To jakaś tutaj walka między Berdyczowem a Żytomierzem się odbywa?
Nie, dlatego, że w Żytomierzu, no w chwili obecnej nie tylko w Żytomierzu, ale w ogóle na Ukrainie następują zmiany ulic. No, wiadoma rzecz, że jest to związane z wieloma przyczynami i z wielu powodów. W Żytomierzu jest Wielka Berdyczowska i Mała Berdyczowska. Dlaczego Wielka? Bo ta Wielka ulica to jest długa i prowadzi właśnie do Berdyczowa. Natomiast Mała Berdyczowska to jest ulica jak gdyby po długości krótsza, wyprowadza na Berdyczów, ale wyprowadza na ulicę Wielką Berdyczowską.
A, to już wszystko się wyjaśniło. To może, ponieważ zbliżamy się powoli do końca, to zaprośmy słuchaczy naszych do Żytomierza, do Berdyczowa. Gdyby pani miała, pani Mirosławo, powiedzieć, co takiego w Żytomierzu jest do zobaczenia, co każdy Polak, który tam pojedzie, powinien zobaczyć, taki zestaw obowiązkowy, że tak powiem.
Więc ja bardzo serdecznie zapraszam do Żytomierza, miasta, które jest tą polskością na Żytomierszczyźnie. Co można zwiedzić? Więc ja zaprosiłabym w pierwszej kolejności do kościoła katedralnego pod wezwaniem świętej Zofii, który, co jest bardzo ciekawe i dla mnie również było wielkim zaskoczeniem, że na wschodzie są kościoły, ale najciekawsza rzecz jest w tym, że ten kościół katedralny nigdy nie był zniszczony. On cały czas funkcjonował, z tym, że jak ja się interesowałam, w latach 1936-39 ten kościół był nieczynny, ale nie został wykorzystany pod jakieś tam spichlerze czy tam jakieś inne jeszcze, prawda, cele. Kościół pod wezwaniem świętego Jana z Dukli i w ogóle Żytomierszczyzna jest tym właśnie miejscem, gdzie, no jak wspominałam, wielu znanych Polaków mieszkało. Józef Konrad Korzeniowski, ojciec Paderewskiego, gdzie można również zwiedzić muzeum w Berdyczowie, jak wspominaliśmy, klasztor bosych karmelitów, muzeum Józefa Konrada. Poza tym Żytomierszczyzna to tu również Balzak i Ewelina Hańska, gdzie właśnie również warto odwiedzić miejsca historyczne.
Jest tablica na kościele przypominająca o tym, że tam został zawarty związek małżeński.
To pamiętam. Był tak, kościół świętej Barbary w Berdyczowie. Poza tym Marchlewszczyzna niedaleko od Żytomierza, znana, prawda, historycznie z wywózki właśnie wielu Polaków do Kazachstanu.
Czyli zapraszamy wszystkich państwa serdecznie. Dziękuję paniom za przybycie. Przypomnę, że gośćmi byli pani Agnieszka Pabiańczyk, prezes zarządu Fundacji Edward Moore. Dziękuję pięknie, pani Agnieszko. Pani Rusłana Zubrzycka. Dziękuję pięknie, pani Rusłano. I pani Mirosława Starowierow. Również dziękuję.
Dziękuję państwu.
Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz. Kłaniam się państwu nisko i do usłyszenia.